Gość po 8.
A w naszym sieradzkim studiu jest już radny Rady Miasta Sieradza Juliusz Góraj. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie radny, budżet. Chociaż może to zostawmy sobie za chwilę, ponieważ jest na pewno kilka punktów w tym budżecie, które pan również próbował przeforsować. Ale może jeszcze tutaj wrócę do ostatnich wpisów na profilu społecznościowym chociażby i wątpliwości dotyczących budowy ronda w Sieradzu. My już informowaliśmy o tym, że ta budowa dość znacząco się opóźni. Czy jakieś nowe ustalenia w tej kwestii?
Tak, otrzymałem szczegółowe informacje z Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo oczywiście zadawaliśmy pytania znacznie wcześniej, czy w tej inwestycji nie będzie opóźnień, czy ona zdąży się zrealizować w 2020 roku. Ja od wiceprezydenta miasta Sieradza otrzymałem takie zapewnienie, kiedy prosiłem o określenie procentowo, jaka jest szansa na zakończenie tej inwestycji i oddania ronda do użytkowania w 2020 roku, to otrzymałem odpowiedź 100%. No ale kiedy...
To był bardzo krótki czas, prawda? Bo samo podpisanie umowy to była jesień, jeśli dobrze pamiętam.
Wydaje mi się, że wcześniej. Natomiast, bo...
Rozpoczęcie prac może.
Oczywiście tak, tak. Mhm. Przy czym te wątpliwości wyrażano już pamiętam wiosną. Kiedy dyskutowaliśmy, odbyliśmy takie spotkanie w terenie, przy tym skrzyżowaniu, które jeszcze funkcjonowało na starych zasadach, po to, żeby uzgodnić propozycję innego nieco oznakowania, jeśli chodzi o oznaczenie kierunków, tak żeby kierowcy w mniejszy sposób jeździli przez centrum Sieradza, bardziej byli skłonni do objazdów suburbiami miasta, więc...
Kilku zarządców dróg, bo to jest u zbiegu ulic
Mamy miasto i zarząd dróg wojewódzkich. Dwie drogi są wojewódzkie, jedna jest miejska.
Tak, czy to też mogło wpłynąć na to, nie wiem, porozumienie w kwestii?
Wpłynęło niewątpliwie. Porozumienie było zawarte już w 2018 roku. Już wtedy zwracaliśmy uwagę, że miasto się raz nie do końca realizuje terminowo swoje obowiązki, bo w ramach porozumienia z samorządem województwa, jeszcze z jego poprzednimi władzami, zobowiązało się do przygotowania projektu tego ronda i sfinansowania tego elementu inwestycji. I to się opóźniało. W trakcie kampanii samorządowej też zwracaliśmy na to uwagę, aby te prace przyspieszyć. To opóźnienie było, że tak powiem, praprzyczyną tego, że inwestycja z tym rondem trwa tak długo. Później nowy zarząd województwa łódzkiego nie przeprowadził skutecznie przetargu. I to dało nam kolejny rok opóźnienia i stąd czekamy tak długo i wpadliśmy w okres, kiedy te prawdziwe utrudnienia w terenie wystąpiły.
Dodatkowo jeszcze okres epidemiczny, to wszystko
tak,
na pewno ma wpływ.
Wiem, że wykonawca, tak, i te informacje otrzymałem i one się potwierdzają, że rzeczywiście pracownicy, wykonawcy odbywali kwarantannę.
Ale co w związku z tym? No pozostaje czekać. Zresztą mieszkańcy również tak się do tego odnoszą, że skoro to była tak wyczekiwana już inwestycja, tak duży zakres tych prac, no to nie pozostaje po prostu nic innego, aż czekać na lepsze. Czy rzeczywiście
oczywiście,
tak pozostanie?
Oczywiście. Przy czym informacje na ten temat i zawartego aneksu, który obejmuje nowy termin realizacji tej inwestycji na koniec maja, były przekazywane w trakcie siarczystych mrozów, kiedy nie było widoków na prowadzenie prac. Ja liczę na to, że skoro tak nagle zima ustąpiła, to może udać się wykonawcy zrealizować te prace nieco przed terminem określonym w aneksie. I szczerze mówiąc na to bardzo liczę, bo wiem, że te prace przecież są już zaawansowane. Jak odwiedzaliśmy to miejsce w grudniu, w styczniu, widzieliśmy, że jeszcze tych prac jest do wykonania sporo i na pewno w roku 2020 były nierealne do wykonania w takim tempie i w takim terminie. Natomiast podsumowując, liczę, że nie w maju, a może w kwietniu już tamtędy pojedziemy. Mam taką cichą nadzieję.
No właśnie, tylko podsumowując te kwestie i te wątpliwości, te prośby o wyjaśnienia, rozumiem, że co do aneksowania nie ma pan zarzutów, Rada nie będzie próbowała tutaj, nie wiem, wyciągać jakichś konsekwencji. Po prostu teraz już należy tylko poczekać na zakończenie prac.
Przede wszystkim my nie mamy skutecznych instrumentów, żeby w tym zakresie jakoś agresywnie interweniować, ale też rzeczywiście, jak sprawdziłem, te powody, które są podawane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, no mają jakieś pokrycie w rzeczywistości. Szkoda tylko, że ta inwestycja po prostu nie rozpoczęła się wcześniej, bo byśmy tych przeszkód uniknęli, to po pierwsze, a po drugie, no oczywiście musimy żałować, że że ten teren nie był prawidłowo zinwentaryzowany, wykonawca nie miał pełnych informacji co do tego, co pod ziemią znajdzie.
Jak wiele innych pewnie, bo w wielu przypadkach niestety, gdzie przez lata całe nie było żadnych prac prowadzonych i teraz są prowadzone jakieś gruntowne, to właśnie wiąże się z takimi niespodziankami, że ta infrastruktura podziemna nie zawsze jest prawidłowo jakoś zinwentaryzowana.
Tak, dlatego jak przystępujemy do inwestycji, to po pierwsze nie ma co z nią zwlekać, projektować ją dynamicznie, bo nigdy nie wiemy, co nas spotka później.
No i wracając do budżetu. Mamy początek roku, więc możemy jeszcze spokojnie sobie podywagować, na co starczy, na co brakło.
Ja się z kilku wydatków, które poniesiemy w tym roku, bardzo cieszę, bo też były to sprawy, które od początku kadencji były dla Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej ważne i które osobiście miałem okazję zgłaszać. Na przykład doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych. Ja przekonywałem, że mimo tego, że zarządcami dróg są różne podmioty, to generalnie na terenie miasta to miasto za oświetlenie dróg i przejść dla pieszych odpowiada. Dowiedziałem się wtedy, że przecież to jest poważny urząd i poważni prawnicy, a ja nie mam racji. Natomiast byłem już wówczas współautorem rozdziału w publikacji naukowej, który akurat był temu zagadnieniu poświęcony. Dobrze wiedziałem, co mówię. I w tym roku w końcu na kanwie różnych dyskusji dotyczących innych wydatków, gdy radni różnych klubów podnosili, że na przykład należy w szczególności środki skierować właśnie na doświetlenie niebezpiecznych miejsc, przejść dla pieszych, to spotkało się to w końcu z odzewem i...
Co więcej, jest ankieta. Nawet mieszkańcy mogą się w tej kwestii wypowiedzieć.
Tak, i zachęcamy do tego. My oczywiście też jako Klub Radnych przedłożymy swoje propozycje. Ich jest rzeczywiście sporo. Nie wiem, czy te środki w granicach 300 tysięcy złotych pozwolą na poprawę wszystkich miejsc, którymi należałoby się zająć, ale na pewno przysłużą się bezpieczeństwu na terenie miasta. Ponadto poza budżetem dowiedzieliśmy się o świeżo przyjętym programie rządowym, który też dotyczy podobnych zagadnień, czyli zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg. Przy czym on raczej, pan prezydent informował, że będziemy aplikować o środki, tylko ten program niestety dotyczy wyłącznie dróg krajowych, więc samorządy raczej z innych funduszy mogą czerpać na tego typu zadania, natomiast nie z tego. Ale myślę, że wartą do rozważenia propozycją i przedyskutowania i też może zasygnalizowania Radzie Ministrów jest to, żeby się zająć na przykład ulicą Wojska Polskiego. Tam mamy brak chodników, brak drogi dla rowerów, a intensywny ruch. Ludzie tamtędy dojeżdżają do pracy i to zarówno z Sieradza, jak i z terenu gminy. Tam są duże zakłady pracy. W związku z tym warto, myślę, zadbać o tych rowerzystów przede wszystkim, ale też i pieszych i tam ze środków rządowych skorzystać i wybudować na przykład ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż tej jezdni.
Ja rozumiem, że właśnie przy informowaniu o tym, jak będzie wyglądał kolejny budżet, zawsze mieszkańców najbardziej intryguje to, czy w końcu wyczekiwane przez nich na przykład ulice, czy ciągi piesze zostaną zmodernizowane, bo to jest ważne, żebyśmy po prostu komfortowo się przemieszczali, ale trochę jeszcze o inną kwestię chciałam zapytać. Czy epidemia, w ogóle ten trudny czas teraz ma pana zdaniem wpływ na markę miasta, którą gdzieś troszeczkę jakby poprzez rezygnację chociażby z ubiegłorocznego festiwalu Open Hair zeszła na dalszy plan ta sprawa. W tym roku według informacji i zapewnień prezydenta miasta Open Hair ma się odbyć. No mimo, że w dalszym ciągu jeszcze nie wiadomo jak ten czas, jak te fale epidemiczne będą przebiegać. No ale jest taka szansa. Czy tracimy dużo na tym? Sierac traci?
Myślę, że tracą wszyscy i stracą najmniej ci, którzy będą aktywni w taki sposób, jaki jest obecnie możliwy. I dlatego my, pomimo, że pan prezydent nie miał większości wśród swoich radnych niezbędnej do przyjęcia środków na wirtualne muzeum Antuana Cierplikowskiego, to my jako radni opozycyjni ten projekt poparliśmy. Właśnie z tego punktu widzenia, żeby umożliwić działania promocyjne miasta wpisujące się w tę szeroko pojętą strategię, również związaną z festiwalem Open Hair, który jak wiemy nie mógł się odbyć. Po to właśnie, żeby nie tylko mieszkańcy się razem mieli okazję dowiedzieć się więcej i i przeżyć coś ciekawego w sposób rytualny, ale też właśnie, żeby promować się raz na zewnątrz, żeby to była swoista zachęta do tego, żeby później, kiedy już sytuacja się ustabilizuje i unormuje, to również nas odwiedzić przy okazji kolejnych festiwali. Co do festiwalu tegorocznego, można mieć duże wątpliwości, czy on się będzie mógł odbyć w ogóle, a tym bardziej, czy będzie mógł się odbyć na taką nawet skromniejszą skalę niż zazwyczaj. No ale zobaczymy, ja też sygnalizowałem i dopytywałem, zarówno jeśli chodzi o Open Hair, jak i Dni Sieradza, które też mają się odbywać. Czy te środki już zostały zadysponowane niejako poprzez zawarcie jakichś umów i tak dalej. I wówczas
pewnie obwarowania są inne już w tej chwili, tak. więc mniejsze ryzyko jakiejś straty środków, ale czy na początku ubiegłego roku, kiedy pandemia wybuchła, mówiło się, że właśnie wszystkie pieniądze trzeba, można powiedzieć, tak trzymać, bo nigdy nie wiadomo, na co będą potrzebne. W tej chwili już jest trochę lepiej chyba z tym stanem finansów samorządowych. Czy faktycznie? Bo być może nie. Może to tylko takie moje wrażenie, patrząc na to, jaka ilość inwestycji jest realizowana. Czy już teraz można trochę popuścić pasa, kolokwialnie mówiąc, i jednak planować tego typu imprezy, mimo że teraz ciągle trudny?
Na pewno nie można popuszczać pasa jak za króla Sasa, tak? Więc do tych czasów saskich bym nie wracał, zwłaszcza w tym momencie. Natomiast jest gorzej, ale nie tak źle, jak można się było spodziewać.
Jakie inwestycje jeszcze, bo już będziemy za chwilę kończyć, jakie inwestycje jeszcze są pana zdaniem bardzo konieczne, ale których nie udało się w tym roku wpisać?
No myślę, że brakuje nam systemowej strategii budowy dróg dla rowerów w Sieradzu, na przykład. Że niewystarczające środki przeznaczamy jakieś, na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, ale przede wszystkim na wymianę źródeł ciepła we własnych obiektach, bo miasto planuje te działania dopiero od przyszłego roku i trochę niezręcznie jest wymagać od mieszkańców tego, żeby wymieniali swoje kopciuchy, kiedy my jako miasto nie zajęliśmy się własnymi. Będziemy zmuszeni do tego na gruncie uchwały sejmikowej, tej antysmogowej, do 2024 roku, jak otrzymaliśmy informację, i dopiero w przyszłym roku mają być podjęte działania. No ale dobrze, że cokolwiek zaczęliśmy w tym zakresie robić i łącznie 600 tysięcy na te cele antysmogowe zostały przeznaczone. Natomiast tych środków jest za mało, tak samo jak za mało na wymianę oświetlenia, bo możemy na tym zaoszczędzić 50% kosztów.
I za tę rozmowę bardzo dziękuję radnemu Koalicji Obywatelskiej, radnemu Rady Miasta Sieradza Juliuszowi Górajowi. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również.